rano.
Niedawno gdzieś czytałem o tym, że ludzie, którzy krócej śpią, żyją dłużej. To nie tylko dlatego, że więcej są trzeźwi, ale dlatego, że podobno myszy budzone i tak hodowane w sposób właśnie mało snu sprawiały, że żyły dłużej od tych myszy, które były się wysypiały. Czyli wysypianie nie jest dobre. Człowiek nie może. Tam podawano, że człowiek dorosły to najwyżej 6 do 6,5 godziny powinien sypiać. Ale to jest subiektywne odczucie inne państwa, ja to rozumiem. Omawiamy różne typy nauk o nauce. Tych nauk o nauce jest dużo, dlatego, że zjawisko zwane nauką dopuszcza na bardzo różnorodną charakterystykę. Odróżniliśmy wśród nauk o nauce nauki humanistyczne, nauki filozoficzne i nauki formalne. Nauki formalne to głównie metodologia nauki i semiotyka języka naukowego. Filozoficzne to na pierwszym miejscu ontologia nauki, która zajmuje się nauką jako szczególnego rodzaju bytem, a więc starając się na przykład odpowiedzieć na pytanie, jak istnieje nauka, a nie jest to problem błahy, skoro nasz wykład poświęcony jest czemuś, co nie istnieje na sposób rzeczy, którą można wziąć do ręki. Epistemologia nauki zainteresowana jest granicami, możliwościami nauki, w takim sensie, w jakim Kant stawiał te pytania. Zresztą, i to jest uwaga ważna, tego nie powiedziałem, pani to zapisze w tej chwili. Filozofia nauki, metodologia nauki w tym szerokim rozumieniu jest tak naprawdę proweniencji, czyli pochodzenia kantowskiego. To Kant skierował refleksję filozoficzną w kierunku pytania, jak możliwe jest w ogóle poznanie, o warunki możliwości poznania. A tutaj to pytanie zostało zawężone do poznania naukowego. Nie do poznania w ogóle, ale do poznania naukowego. A dlaczego do poznania naukowego? Dlatego, że tylko je uważa się za ważne, za godne uznania, a wszystkie inne rodzaje poznania są po prostu mało warte. To jest postawa scjentystyczna. Jeszcze jest trzecie, oczywiście rozumienie o tym, że wspominałem filozofii nauki, kiedy filozofia nauki to są rozważania nad pewnymi bardzo ogólnymi kategoriami, kategorią czasu, przestrzeni, problematyką determinizmu, teleologizmu. To często jest robione w ramach takiej filozofii przyrody, która te problemy też podnosi. Tak. Ja chciałbym teraz omówić właściwie łącznie, już państwo wiedzą, że te humanistyczne nauki o nauce, nie wiem czy wymieniłem, ale wydobyłoby z tego wymienię. Do humanistycznych nauk o nauce zaliczamy na pierwszym miejscu historię nauki, zawsze historia, czyli dzieje nauki, wyjaśnię za chwilę ten termin. Zaliczamy psychologię nauki, socjologię nauki, ekonomię nauki, politykę nauki, etykę nauki, a nawet coś takiego jak pedagogika nauki, no i oczywiście teologia nauki. Czyli tych nauk jest dosyć dużo. Teraz będę mówił o tych poszczególnych naukach, równocześnie wyjaśniając państwu rozumienie pewnych terminów. Ja już kilka razy państwu sygnalizowałem, że termin metodologia nauki może być bardzo różnie rozumiany. Otwieramy książkę, to nie zawsze się dowiemy, co pod tytułem metodologia nauki się kryje. Odróżniamy metodologię nauki od metodyki, która jest nauką o technikach badawczych. Mówiłem, nie ma metodologii chowu ryb, jak tytuł pracy magisterskiej w Kortowie, tam w tej szkole rolniczej głosił, ale jest metodyka, jak metodycznie hodować rybki. Metodologia nauki w różnych ujęciach występujących jest zawsze pewną refleksją teoretyczną. Nie praktyczną, tylko teoretyczną. Jest takie rozumienie, że metodologia nauki to jest ogólna, formalna teoria racjonalnego postępowania naukowego. Więc tu mamy tak, ogólna, formalna teoria racjonalnego postępowania naukowego. I Państwo takie sformułowanie znajdą na egzaminie na kartce, to poproszę, żebym wyjaśnili każdy z tych terminów. Co to znaczy ogólna, co to znaczy formalna, co to znaczy teoria, co to znaczy, że ona jest racjonalnego postępowania naukowego. Wszystkie te terminy są ogromnie bogate, treściowo wymagające niesłychanej refleksji. I ta formalność, i ta racjonalność, kategoria racjonalności, to stale nowe prace na ten temat powstają. Niby tak się głosi, że nauka jest racjonalna, ale co to znaczy? Zresztą w trakcie naszego wykładu chyba do tego nawrócę. Odróżniamy ogólną metodologię nauk, która jest właśnie o tym, co wspólne wszystkim naukom, od poszczególnych, szczegółowych metodologii nauk, które dotyczą poszczególnej gałęzi nauki, pewnej dyscypliny. Przypominam, że odróżniliśmy dyscypliny do dziedzinę i doktrynę. Metodologia nauki jest ogólna, bo zajmuje się typowymi, wspólnymi dla każdego poznania naukowego procedurami. Ale to już jest hak. Bo jeżeli wyrzucimy na przykład humanistykę, no to już nie wszystkimi. A scjentyści tak właśnie postępują. Ajdukiewicz odróżniał metodologię apragmatyczną i pragmatyczną. Pragmatyczna zajmowała się nauką jako czynnością zdobywania wiedzy, procesem badawczym, a pragmatyczna badała rezultaty. Oczywiście metodologia, tak jak i filozofia nauki, może być diachroniczna i synchroniczna. Chronos to ten, co pożerał swoje własne dzieci, czyli nas. Czas pożera nas. W kolejce stajemy wszyscy na to pożarcie. Dalej, metodologia i filozofia nauki może mieć charakter opisowy lub normatywny. Normatywny, kiedy mówi, jak powinno się w nauce postępować. A ta normatywność skąd się bierze? No bierze się stąd, że są sposoby postępowania, które gwarantują sukces i takie, które nie gwarantują. I to dzisiaj pewnie, może nie dzisiaj, ale w następnym wykładzie, kiedy będę mówił o metodzie naukowej, skuteczność metody naukowej jest jednym z jej warunków. Więc normy poprawnego postępowania. Myśmy w pierwszym semestrze o tych normach mówili. Jak definiować, jak podziały logiczne robić, jak stawiać pytania. To jest ta normatywność właśnie. Jak dbać o precyzję języka. Dlaczego to wszystko tak? Dlaczego ta normatywność? Jeszcze raz powtarzam. Dlatego, by osiągnąć pewne efekty poznawcze. Nie będziesz tak postępował, nie uzyskasz efektów poznawczych. O to ci właśnie w nauce chodzi. I przy tym rozumieniu racjonalność na przykład to jest wymóg, by uzasadniać wszystkie twierdzenia. Jeżeli Państwo jesteście na jakimś referacie, jeżeli Państwo jesteście na jakimś sympozjum, tygodniu i zobaczycie, czy usłyszycie, że prelegent nie uzasadnia swoich poglądów, tylko kaznodziejsko, retorycznie, bardzo pięknie, prawda, wisimy na jego ustach, on ślicznie mówi, to jest po prostu występ retoryczny, a nie jest to... Politycy często tak występują. Oczywiście w Kościele Bożym też, chociaż to może ktoś uzasadniać te tezy. Więc uzasadnianie to jest podstawowy wyraz. Jak nie uzasadniasz, a dlaczego to uzasadnianie jest ważne? Tego ważne, że jak teza nie zostanie uzasadniona, nie zostanie zaakceptowana przez wspólnotę naukowców. Musisz pokazać, jak doszedłeś do pewnej tezy i jak ją... Dlaczego głosisz to, co głosisz? Bo w przeciwnym razie tracimy kontrolę. Każdy może twierdzić, co chce i każdy by występował z pretensją o Nagrodę Nobla. Można powiedzieć, że metodologia nauki jest takim sumieniem naukowym. Takim sumieniem naukowym. Szczególnie ważnym w filozofii. Filozofia, która nie ma empirycznych kryteriów tego, co się głosi. Nie ma. Tam żadna rzeczywistość nie weryfikuje tych twierdzeń. No bo co to za weryfikowanie, kiedyś mówi, że trzeba odróżnić cudzą żonę od własnej żony. No to żaden empiryzm, żaden realizm. Każdy to zdroworozsądkowo wiemy. Tam się nie dokonuje eksperymentów, nie dokonuje się obserwacji, nie używa się żadnych narzędzi technicznych. Jedynym narzędziem filozofa to jest jego własna głowa. Jego własna głowa. I on musi być uzbrojony w te narzędzia logiczne. Musi być uzbrojony, bo inaczej to jest właśnie takie sobie gadulstwo. Gadulstwo filozofii. To jest bardzo piękne, to spełnia, ale to spełnia inne role, wówczas rolę tak, tego typu filozofii. Jest ważne, wszystko to akceptuję. Ale to raczej w występach radiowych, telewizyjnych, a nie na sali, na auli, na wykładzie akademickim. Metodolog nie dyktuje z góry, że tak powiem, a priorycznie. Te procedury, które on podsuwa jako prawomocne, to wyczytuje z praktyki. Wyczytał je. Wie, że to jest tak, jak ktoś by chciał, no załóżmy, że jesteśmy w wieku X, od Lublina do Warszawy są puszcze, zwierzaki groźne, zbójcy i tak dalej. I musimy do Warszawy się dostać. No i to z doświadczenia mówią, słuchaj, tą drogą nie jedź, tamtą jeździ. Skąd on to wie? No bo go raz tam czy drugi złupili, to on już teraz pilnuje się. Podobnie. Naukowcy, wybitni naukowcy, tymi regułami posługują się w sposób taki nieuświadomiony. Natomiast tutaj chcemy tą świadomość wytworzyć. Tu jeszcze dodam, że ta świadomość jest potrzebna zwłaszcza takim kiepskawym naukowcom, bo wybitni to jakoś sobie tam radzą, ale tacy jak my, rzemieślnicy, to oni muszą mieć duże rygory metodologiczne. Bo inaczej to się to wszystko rozłazi. No, kłopot jest w tym, proszę Państwa, już to zdradzę, że badania Tomasza Kuhna, 1961, struktura rewolucji naukowych, a może dwa, ale w każdym razie 60, książka, która wstrząsnęła poniekąd tą metodologiczną świadomością filozofów nauki, bo pokazała coś takiego jak istnienie paradygmatów naukowych. Chodzi o to, że te kryteria racjonalności wiedzy naukowej, poznania naukowego, odróżniamy poznanie naukowe i wiedza naukowe, że one są historycznie zmienne. Że prawdopodobnie Żaden z tekstów Kartezjusza nie zostałby dzisiaj przyjęty jako praca magisterska, czy doktorska, czy habilitacyjna. Nie spełnia tych rygorów, które się dzisiaj nakłada. Te rygory są historycznie zmienne. One są zmienne, zwłaszcza w naukach przyrodniczych. Te kryteria naukowości, które obowiązywały za czasów nieboszczyka Arystotelesa i potem za czasów też nieboszczyka Newtona i potem za czasów nieboszczyka i tak dalej, to one są inne dzisiaj w fizyce. Na ogół fizyka, bo tutaj są, jest to wzorcowa taka nauka, gdy chodzi o te kryteria racjonalności, no to one są większe. Niemniej wydaje się, że wspólne pozostaje zawsze to, by wypowiadać poglądy w języku intersubiektywnie sensownym i jak Państwo wiedzą, intersubiektywnie poddawanym kontroli, a więc intersubiektywnie kontrolowalny. A to się skąd bierze? Ano właśnie z intersubiektywności nauki. Nauka ma charakter intersubiektywny. Także w końcu to kryterium ma charakter socjologiczny. No przecież odwołanie się do subiektów, czyli do społeczności naukowej, to jest to, co głosił właśnie Tomasz Kuhn. On to właśnie głosi. Teraz zajmę się krótko uwagami na temat terminu historia nauki jako pewnej dyscypliny. I tu odróżnijmy tradycyjne rozumienie tego terminu. Tradycyjne. Historia nauki to tyle, co nauka o tym wszystkim, co się zdarzyło w dziejach. Takiej dyscypliny, całej dziedziny zwanej historią nauki. Tak naprawdę to nie jest jedna nauka, historia nauki, ale to jest cały zespół nauk, bo tu wchodzi historia metod naukowych, historia odkryć naukowych, historia organizacji nauki, na przykład historia szkolnictwa naukowego, szkolnictwa w wiekach średnich, taki tekst. Postkunowskie rozumienie historii nauki jest taką dyscypliną opisowo wyjaśniającą przemiany związane z pojęciem nauki. Przemiany związane z pojęciem nauki. To się wiąże z tamtą historią nauki, ale to jest pewne takie nachylenie. I my temu tematowi poświęcimy osobną uwagę. Wracam teraz, bo omawiam różne teraz typy nauk. Właściwie Państwo mi powinni dostać o humanistycznych, ale przy okazji też opowiadam o innych. Dlatego, że powiem tak, zakresy tych nauk się często krzyżują. Zakresy tych nauk się często krzyżują. Nie są rozłączne podziały, nie są rozłączne. Stąd też znowu powtarzam, o ile razy otwieramy książkę, która ma w tytule jakieś tam sformułowanie, to trzeba do środka dopiero zajrzeć, bo mogą to być różne rzeczy. Na przykład tak różnie jest rozumiana filozofia nauki, tu przede wszystkim odróżniajmy to szerokie rozumienie anglosaskie, które weszło wpływem tego, co się dokonało, bo to w języku angielskim się wszystko działo. Natomiast to węższe rozumienie to jest to, które dzisiaj Państwu zaproponowałem, rozbite znowu na te trzy: ontologię nauki, epistemologię nauki i te rozważania o... Jest taka książeczka w tłumaczeniu polskim Lozego, nie wiem czy dobrze czytam, może Lozion jest, bo tam są dwa E na końcu, ale po angielsku jak facet nie powie jak się go czyta, to się nie wie jak się go czyta. Na pewno John, bo to jest przyjęte czytanie, ale tam nie wiem. Otóż takie historyczne wprowadzenie do filozofii nauki. To on na przykład powiada, że celem nauki to jest formułowanie poglądów na świat. Może tak sobie. To przejdźmy przy okazji do terminu teoria nauki. Teoria nauki. To znowu zależy, czy to w środowiskach niemieckich, czy w środowiskach francuskich. U nas w Polsce ten termin tak się za dobrze nie przyjął, a jest dobrym terminem. Jest dobrym terminem. Jako teoria nauki, taka no dosyć wszechstronnego opisu i wyjaśniania tego, co jest nauką. Częściej termin teoria nauki pojawia się w takiej zbitce logiczna teoria nauki. Logiczna teoria nauki i wtedy jest formalną nauką o nauce. No a niemiecka na przykład Wissenschaftstheorie, bo tam to tak funkcjonuje, oni tego terminu Wissenschaftsphilosophie to tak sobie nie przyjęli, jakoś są bardziej odporni na te mody w odróżnieniu tutaj od Polaków. To Wissenschaftstheorie to obejmuje takie zagadnienia i logiczne, i metodologiczne, i teoriopoznawcze. Więc widzą Państwo, taka epistemologia nauki. Wspomniałem o terminie logika nauki, raczej logiczna teoria nauki. No, ze środowiska neopozytywistycznego ten termin się wziął. No to jest taka logika wiedzy nawet, logiczna teoria nauki. W Polsce ten typ refleksji uprawia profesor Marian Przełęcki i częściowo też profesor Ryszard Wójcicki. Przejdźmy teraz do już typowo nauk humanistycznych, o nauce, a więc po pierwsze do psychologii nauki, bo historię nauki to już Państwu coś tam powiedziałem. Psychologia nauki. Poprawnie powinno być nie psychologia nauki, bo nauka psychiki nie ma, tylko psychologia naukowców jakoś. Ale tak się mówi. Są takie skróty. To funkcjonuje, taka nauka istnieje. Są książki, u nas to Kozielecki na ten temat pisał. Czym ona się zajmuje? No, swoistością procesów psychicznych, które na przykład prowadzą do twórczych osiągnięć. jak wyhodować geniusza, albo z samego siebie zrobić geniusza. Tu bym zaliczył te teksty na przykład poświęcone szybkiemu czytaniu, jak szybko czytać. 100 stron na godzinę. Dalej, tutaj w tej psychologii nauki psycholodzy badają motywy, które skłaniają do wyboru zawodu uczonego. Dlaczego ktoś został naukowcem? No, motywy są przeróżne. Będziemy mówili o tym w przypadku celów nauki. Przełożeni kazali studiować i dlatego zostałem takim, kim jestem. Zapału nie miałem. Psychologia nauki może się zajmować typologią pracowników nauki ze względu na uzdolnienia. Państwo na początku studiów zostali przez psychologów przeważnie chyba przebadani. No to taka sztuka dla sztuki, bo to nic z tego nie wynika. Ja nie słyszałem, żeby kogoś cofnięto z jakiegoś przedmiotu, bo psycholog stwierdził, że on się na filozofa na przykład nie nadaje. Zresztą co to, kto się nadaje na filozofa? Ja też myślałem, że się nie nadaje, więc zacząłem się nadawać i się znowu wątpię, czy się nadaje. Psychologia nauki to także psychohigiena pracy naukowej, psychohigiena. Nie, że trzeba ręce myć przed dotknięciem komputera, ale no też jest to ważne, żeby ta klawiatura z biegiem czasu już nie była zaszmelcowana, bo widać czasami takie te klawiaturki od... Ktoś przy tym kiełbasę z szynką, proszę, chleb z szynką zajada, to oczywiście się to wytłuszcza. Nie, psychohigiena, przerwy trzeba robić. Trzeba ja absolutnie żadnej psychohigieny nie stosuję i z tego powodu potem mam kłopoty zdrowotne. Czyli traci poczucie czasu. Właśnie zastanawiam się, nie zainstalować taki program komputerowy, który co 15 minut będziemy upominał: Andrzejku, przestań pracować, już wstań, zrób 10 przysiadów. To są teraz takie gadułki właśnie. Więc przede wszystkim jednak tych psychologów interesują geniusze. Dlaczego jedni potrafią tutaj takie ciekawe mieć pomysły, a inni żadnych. Bo te pomysły w nauce wielu naukowcom się nigdy nie trafiają. A niektórzy to taki Faraday, prawda, to seryjnie potrafił wynalazki dokonywać. Po prostu był bardzo twórczy. Czy dzisiejszy geniusz, o którym Państwo czasami może słyszą, Hawking, prawda, to jest, ma ciekawe pomysły, jak to mówimy. Socjologia nauki jest też różnie ujmowana. Nachodzi troszeczkę na tak zwaną socjologię wiedzy. Niemcy ją uprawiają, Wissens socjologii, to jest Max Weber. No, Max Weber jest zawsze. To jest, do wszystkiego pasuje. To był geniusz taki właśnie. Wpłynął na szereg dyscyplin. Weber się pisze. Ale czyta się Weber, prawda, tak jak się Churchill czyta, Churchill. Bo w Niemczech samogłoski takie w towarzystwie dwóch spółgłosek to się wymawia w sposób głęboki. Weber. Tak. I tak właściwie powinno się mówić Hegel, a nie Hegel. Hegel. Tak to Niemcy wymawiają. No, ale można mówić też Gegel. Karl Mannheim do tej socjologii nauki. Karl Mannheim, najbardziej znany zresztą. Ale współcześnie Theodor Adorno ze szkoły frankfurskiej, w ogóle ci ze szkoły frankfurskiej to uprawiali. No, a być może bardziej znany Państwu Jürgen przez Uzumlautem Habermas. No jeszcze taki Amerykanin, Merton. Dzisiejsza socjologia wiedzy bada współzależności między nauką a innymi dziedzinami i tworami kultury, między rozwojem nauki a rozwojem społeczeństwa. Sprzężenie dosyć istotne. To nie jest tak, że rozwinięte społeczeństwo ma kiepską naukę, odwrotnie, jest wysoka nauka, a społeczeństwo jest prymitywne. Chciałbym się powiedzieć, w Polsce jest taka nauka, jaka jest społeczeństwo. Dokładnie do temu odpowiada. Taki poziom nauki. A jest bardzo kiepski. Odstajemy właściwie we wszystkim. Ja zawsze powiadam, nie znam żadnego polskiego filozofa, o kim by ktoś na świecie prowadził wykład. To jest dla mnie taki miernik. A my prowadzimy o wszystkich, albo o wielu filozofach wykłady. Ja nie znam żadnego. Może ktoś Ingardenem się gdzieś zajmuje, bo tutaj się jest jedyny, który uzyskał rangę ogólnoświatową. A tak to nikt. Ze współczesnych żyjących na pewno nikomu nikt żadnej uwagi na żadnym uniwersytecie na całym świecie nie poświęca. To nie świadczy, że mamy wybitnych filozofów. Ale też nie świadczy, że nie mamy wybitnych filozofów. To ja bynajmniej moich kolegów czy koleżanki tu nie deprecjonuję, bo są to wspaniałe intelekty, bardzo mądrzy ludzie, ale to są wszystko wielkości, powiedziałbym, lokalne. Oscara nie ma. Za te filmy Oscarów nie dają. Jak to zrobić, żeby było lepiej? Na pewno nie przez to, żeby pieniążków dorzucić. Nadzieja jest tutaj w tych młodych osobach siedzących. Księży wyłączam, chodzi o to, żeby urodzili, no, spłodzili geniuszy. I to jest szansa dla nauki polskiej. Ale to już jest czynność, że tak powiem, trochę biologiczna, a mniej związana ze socjologią. Mam nadzieję, że panowie to wytną w tym momencie.